Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry wieczór, bo dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy to dokładnie Państwo odsłuchujecie. Takie czasy nam nastały internetowe. Proszę Państwa, moje z Państwa podróżowanie przez labirynty książek oznacza, że ich eksploatowanie czy eksplorowanie jest ciągłym eksperymentem. Dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować jeszcze inny eksperyment. Zwykle oczywiście mówię o konkretnych książkach. I dzisiaj też tak będzie, będą one punktem wyjścia do moich rozważań. Ale nim do nich przejdę, chciałbym Państwu powiedzieć tylko kilka słów na temat tego, czym się tak naprawdę zajmuję. Jestem komparatystą. Co to oznacza? Oznacza to, że interesuje mnie porównywanie. Podstawowe znaczenie słowa komparatystyka. Zwykle porównuję różne elementy tekstu. Mity, idee, realizowane w różnych czasach, w różnych epokach. Zwykle na terenie literatury polskiej, no bo tym się przede wszystkim zajmuję, ale również zdarza mi się zajmować na przykład tekstami niepolskimi, zestawionymi z literaturą polską lub dwoma różnymi tekstami literatur niepolskich, które w jakiś sposób odpowiadają na podobne pytania. I tak jest właśnie dzisiaj. Dzisiaj, proszę Państwa, będę mówił o dwóch książkach. Jedna z nich to pewnie bardziej znana autorka Kamila Läckberg, i jej, właściwie kryminał, Złota Klatka. No, jak wiadomo, kwestia skandynawskich kryminałów jest bardzo skomplikowana, ale umówmy się, że jest to kryminał. Z drugiej strony powieść czeska, Radki Denemarkowej Kobold. Na pierwszy rzut oka wiele te książki różni, te powieści różni. Forma powieść Radki Denemarkowej to klasyczna powieść realistyczna. Właściwie tam jest długa powieść plus znacznie krótsze dwa teksty, w których jedno jest tylko listem, drugie jest opowiadaniem, ale jakby dotyczącym tych samych kwestii. Z drugiej strony powieść sensacyjna czy kryminalna, jak już zwróciłem na to uwagę. Z jednej strony Skandynawia, z drugiej strony Czechy. Z jednej strony zamożna część społeczeństwa, nawet bardzo zamożna, myślę oczywiście o szwedzkiej powieści. Z drugiej strony bieda komunistycznym, w większości akcja toczy się w czasach komunizmu. Ale z jednej strony główna bohaterka powieści skandynawskiej pochodzi z małej prowincjonalnej wysepki, a z kolei bohaterowie powieści denemarkowej pochodzą z Pragi. Bezpośrednio i tam przede wszystkim żyją. Mamy więc, jak Państwo widzicie, wiele różnic. Ale są rzeczy, które sprawiają, że te powieści poruszają podobne problemy. W obu tych powieściach kluczową kwestią jest przemoc wobec kobiet. I tu już żarty się kończą. W obu powieściach doświadczają go najpierw małe dziewczynki, a potem dorastające kobiety. W Złotej Klatce doświadcza jej również dojrzała kobieta. Co ciekawe, i to zwróciło moją uwagę, w obu tych powieściach główne bohaterki, które mniej lub bardziej również są narratorkami swoich opowieści, zwłaszcza w czeskiej powieści, w Koboldzie, świat poznajemy z perspektywy bohaterki, mają dwa imiona. Przy czym, o ile i za każdym razem jest to znaczące, na poziomie, na który chciałem Państwa zwrócić uwagę, który jakby nie wynika może bezpośrednio z treści, chociaż jest w niej zanurzony, to oczywiście zwłaszcza widoczne jest to w powieści Läckberg, konieczność odrzucenia niechcianej przeszłości. Bohaterka w dzieciństwie mająca na imię Matylda, gdy wreszcie uwalnia się od przeszłości zamkniętej na tej małej wysepce, przyjmuje sama dla siebie imię Faye i pod takim imieniem będzie już żyła jako osoba dorosła. Z kolei bohaterka i narratorka Kobolda ma dwa imiona podobne, Judyta i Julia. Są one związane z pochodzeniem bohaterki, dlatego że jej matka pochodziła z mieszanego małżeństwa czesko-żydowskiego, natomiast jej ojciec pochodził z czeskich nizin społecznych. Jej ojciec jest tym tytułowym koboldem. Ale, no właśnie, również bohaterka czeskiej powieści gra tymi imionami. Gra między nimi. Zawiesza siebie, nie będąc ani jedną, ani drugą. Julia, oczywiście na kształt, przyjęta zapewne w myśleniu metatekstowym jako odwołanie do Romea i Julii, chociaż ona nigdy takiego romansu nie przeżyła, jest tą zewnętrzną, tą, która przyjmuje ciosy. Judyta, na wzór żydowskiej bohaterki, jest tą wewnętrzną, silną i twardą. Tą, która pozwoli jej przetrwać i uciec, wydostać się z piekła. Obie jednak bohaterki, i to też je łączy na poziomie fabuły, wpadają z jednego piekła w drugie. Proszę Państwa, to wielki problem. W świecie postkomunistycznym czy komunistycznym nikt tego nie chciał zauważyć. Kobold był uznawany za wybitnego specjalisty od ścieków. Zresztą Wełtawa i w ogóle woda w tej powieści pełni wyjątkowo ważne funkcje, o których można by mówić długo, ale jakby nie to mnie do nich tym razem przyciągnęło. Jest dobrym na zewnątrz, jest super ojcem, super mężem, który całuje żonę w dłoń, po to by po powrocie do domu nabić jej siniaka pod okiem. Bracia, bohaterka ma dwóch braci bliźniaków, również jak związanych z wodą, no bo takich ojciec wychował, uciekają, gdy tylko mogą. Co się z tym wydarzy i to jakby jest zupełnie inna kwestia, ale jeden ucieka na zachód, a więc do normalnego świata, obaj urodzili się gdzieś tam krótko po wojnie, drugi natomiast także próbuje się z tego piekła, no właśnie którego piekła? Piekła rodzinnego domu, czy piekła komunistycznego kraju, bo te dwa poziomy splatają się od pewnego momentu w nierozerwalną całość, próbuje się wyrwać. Ba! Pojawia się też druga siostra Judyty, Justyna. Ale ona w ogóle nie jest, jest tylko jej przyrodnią siostrą, bo po prostu, gdy matka Judyty, Julii Judyty nieco się zestarzała, przecież minęło parę lat, znudziła się swojemu pracy. Znaczy nie znudziło mu się bicie żony, a powód zawsze się znalazł, a jak nie, to usłużna teściowa podpowiedziała, znaczy matka kobolda. Pojawia się w jego życiu cyganka, dziecko, nastolatka. I on tej cygance robi dziecko, a więc dziecko rodzi dziecko, po czym matka Justyny próbuje tą dziewczynkę wychować. O niej jest druga część, to krótsze opowiadanie, jej właśnie dotyczy, bo determinizm powoduje, że Justyna również trafia do trudnego małżeństwa. Tam sytuacja jest trochę inna. Urodziła 9 dzieci, a mąż nagle umarł. Musi się więc w latach już 90., tak to jest mniej więcej opisane, zmagać z biedą, z urzędnikami. Wszyscy to przecież znamy. To ponury świat. W tej opowieści nie ona jest narratorką. O ile Julii Judycie udało się zdobyć wykształcenie i wydostać, uciekła do Ameryki, wraca i o tym jest opowieść, jakby ramą powieści jest jej powrót po latach, gdy już nie żyje ani ojciec, ani matka, ani bracia. Opowieść o Justynie toczy się z perspektywy zakochanego w niej Quasimodo. Tak o nim mówią, Quasimodo. Bo jest brzydki, bo się jąka, bo wykonuje paskudną, wydawałoby się na pierwszy rzut oka paskudną, ale jakże potrzebną pracę ubiera z Włoch. Czy w krajach kapitalizmu jest lepiej? Nie. Ojciec Matyldy trząsł całą wioską. Całym miasteczkiem, gdzie były przede wszystkim domy lotniskowe, oni mieszkali tam całe życie. Gdy wszedł przed niego jakiś letnik, to wysłał go do szpitala. Syna doprowadził do samobójstwa. I gdy już teraz Faję zdoła wyrwać się z tego piekła i oderwać od ojca, który zostaje skazany na dożywotnie więzienie, spotyka przeprzystojnego faceta. Bystrego, pochodzącego z świetnej rodziny, z koneksjami arystokratycznymi. Może niezbyt bystrego, ale mającego plan na życie. Razem w trójkę zakładają firmę, ale nie wiedzieć czemu Faye wyjdzie za mąż za swojego ukochanego, podpisują intercyzę. W razie rozwodu nic się nie należy. A i on, i jego przyjaciel Henryk, nie stronią od kobiet. Tyle tylko, że Faye naprawdę pomogła zbudować firmę. I co ma zrobić kobieta, która przypadkiem wróciwszy do domu wcześniej z córeczką, dowiaduje się... Nie dowiaduje się. Widzi. Męża między nogami. Są rozebrani. Innej. Nie ma nic. Judyta Julia całe życie ucieka. Całe życie boi się, bo tak została zaprogramowana. Bo w krajach... Tu widzę tą największą różnicę. Bo w świecie, z którego my pochodzimy, kobieta nie może nic. Może tylko albo cierpliwie wytrzymywać bicie, albo uciec. I co ciekawe, starsza już, wiekowa Judyta, a może Julia, mają pretensje do matki, bo to ona znosiła cierpliwie bicie, bo tak bardzo kochała Kobolda, oczywiście to nazwa nadana mu pseudonim, że, chociaż to przemienia się potem w nazwisko, że nie potrafi od niego odejść, ale też nie potrafi uchronić swoich dzieci. Z kolei i tu jest ta różnica. Owszem, większość kobiet, jak na przykład żona Henryka, Alice, gdy Faye rozmawia z nią o zdradzie męża, Alice mówi, ale ja to wiem. Ja wiem, że Henryk mnie zdradza, ale daje mi poczucie bezpieczeństwa, daje mi rodzinę, ja o niczym więcej nie marzę. Ale Faye nie należy do miękkich kobiet. W przeciwieństwie do Julii i Judyty, ją życie nauczyło walczyć. Nie ukrywa, że walczy inaczej niż mężczyzna. A może inaczej. Walczy tak samo, tylko ze względów kulturowych. Ma do dyspozycji inny arsenał. Z czego innego będzie korzystać, by nie tylko stanąć znów na nogi, bo były już mąż, wyrzuca ją z domu, zostawia ją z niczym. Owszem, nie odbiera jej opieki nad córką, ale głównie dlatego, że ta córka go tak naprawdę nie interesuje. On już teraz ma nową panienkę. I ta nowa panienka zresztą dość szybko też zachodzi w ciążę. Przy czym ona wcale nie jest dużo młodsza od naszej bohaterki. Faye, w momencie, gdy toczy się akcja powieści, ma 32-33 lata. Z kolei jej następczyni Ilva z 28, może 30. Naprawdę nie ma różnicy, no ale no właśnie. Faye, doświadczona bardzo boleśnie przez swojego męża, zaczyna odkrywać, że tacy mężczyźni jak on chcą tego, czego nie mają. I tylko to ich interesuje. Nudzą się kobietą, a Faye w pewnym momencie faktycznie staje się przez męża kurą domową, ale Faye ma wyobraźnię, również seksualną. Coś, o czym w powieści, coś, o czym w Koboldzie w ogóle się prawie nie mówi. Faye lubi gry, ale Faye ma wybitny umysł. Faye przerwała studia, żeby pomóc mężowi rozwinąć firmę. I tak je odpłacił. Dlatego Faye ma pomysł na biznes. Faye staje w polu, w którym jej mężowi wydaje się, że kobiety nie mają nic do powiedzenia. I zakłada firmę Revenge, zemsta. Bo okazuje się, że takich jak Faye w samej Szwecji są dziesiątki tysięcy. To ona, dzięki szeptanej propagandzie, korzystaniu z internetu, potrafi zaprząc je, by wzbogaciły się również Alice, żona Henryka. I w ten sposób mogły się zemścić. A raczej ona w ich imieniu. Jasne, z jednej strony mamy lata komunizmu, ale też Amerykę lat 60., przełom lat 50., 60., bo tam uciekła Judyta Julia, a z drugiej strony lata 2010, tak, akcja toczy się dosłownie kilka lat temu. Mamy już Instagram, więc to sugeruje, jak nowa jest ta powieść. A jednak to nie jest przypadek. Losy tych kobiet są tak różne, również dlatego, że są inne warunki społeczne. O życiu i w pewnym sensie śmierci Julii Judyty i jej matki Helli decyduje Kobold. gdy wreszcie udaje się wyrwać Matyldzie z rąk ojca, staje co prawda kompletnie sama, a przynajmniej tak się wydaje czytelnikowi, ale w zamian za to jest wolna. Julia Judyta nie ufa nikomu. Nie ma z kim porozmawiać. Zawiodła ją matka. Faye ma Chris, najbliższą przyjaciółkę. I siostrzana. Miłość. Tak naprawdę miłość między nimi. 16 lat, jak mówi w pewnym momencie Faye ich znajomości, czyli ma gdzieś 34 lata, gdy kończy się powieść. To jak sama mówi, najlepsze, co jej się w życiu przydarzyło. Bo mimo, że Złota Klatka, bardzo ibsenowski tytuł dla tych Państwa, którzy interesują się nie tylko najnowszą, ale również starszą literaturą skandynawską, to ewidentnie tytuł nawiązuje do dramatów Ibsena. To, co najlepsze w jej życiu właśnie związane jest z Chris. I tak jak mówię, chociaż jest to powieść sensacyjna, kryminalna, to tak naprawdę kryminału jest tam bardzo niewiele. Za to mamy dużo życia napisanego z perspektywy kobiety. I właśnie ta kobieca perspektywa łączy obie te powieści i dlatego zdecydowałem się zaprosić Państwa do eksploracji tych korytarzy mojego labiryntu, które są nieoczywiste, zwłaszcza u nas ciągle, ale proponuję Państwu właśnie taki inny sposób myślenia, inne spojrzenie na rzeczywistość, by zobaczyć różnicę, różnicę społeczną, różnicę kulturową między krajami, z którymi de facto graniczymy. Z Czechami to oczywistość, no ale do Szwecji mamy tylko podróż przez Bałtyk. I my w środku. To od nas zależy, nie jakie narracje dziś powstają. Bo jakie powstają, wszyscy widzimy. Tylko no jakie narracje będą mogły powstawać. I z tą wcale niełatwą, jak sądzę, myślą i z tymi zawieszonymi w powietrzu pytaniami, na które nie zamierzam się odpowiadać, bo ja jestem tylko eksploratorem zawiłych labiryntów literatury. Zostawiam Państwa i życzę dobrej nocy albo dobrego dnia.